Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 werset do 28. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, Ty wiesz, jak bardzo jest potrzebne nam Twoje Słowo, ponieważ ono świetla nasze drogi, Panie. Ono wskazuje nam kierunek, który mamy iść. I Panie, Ty najlepiej wiesz, jak bardzo tego Słowa potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy tego światła z góry, Panie, od Ciebie, od Ducha Świętego. Ojcze, i proszę Ciebie, abyś Ty mówił do nas, abyś użył mnie do tego, żebym mógł ogłaszać Twoje Słowo, Twoją chwałę, Panie, Twoją wielkość, aby to Słowo było ku zbudowaniu i zachęcie dla nas wszystkich. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tydzień temu patrzyliśmy na stworzenie, tak ogólnie, na to wszystko, co Bóg stworzył w ciągu 6 dni, 7 dnia Bóg odpoczął. I mogliśmy zobaczyć poprzez to, jaki Bóg jest. Mogliśmy zobaczyć trochę z Jego charakteru, tak? Mogliśmy zobaczyć Boga, który w swoim działaniu kieruje się swoim zamysłem. Bóg ma jakiś plan. Bóg miał plan co do stworzenia. Widzieliśmy to, że Bóg stworzył wszystko w ciągu 6 dni i wszystko miało swój porządek. W określonym porządku zostało stworzone. Dalej mogliśmy widzieć, jak Bóg to wszystko stworzył, że to jest wyraz Bożej mądrości, tak? Że Bóg to wszystko mądrze zaplanował, wszystko mądrze i dobrze uczynił. I w końcu mogliśmy zobaczyć wielkość Boga w tym wszystkim, jak Bóg wszystko to uczynił. Nie tylko duże rzeczy, wielkie rzeczy jak słońce, księżyc, ale te małe, które tylko za pomocą mikroskopu możemy dojrzeć, jak bardzo rozpięte, jak wielka jest różnorodność tego Bożego stworzenia, które możemy widzieć. Więc to wszystko wskazuje na Jego wielkość. Ale kiedy dochodzimy do momentu, to właśnie do 26 wersetu, do stworzenia człowieka, to dochodzimy do miejsca szczególnego. Jest to szczególne miejsce, ponieważ tutaj już nie tylko widzimy, jaki Bóg jest, nie tylko widzimy, jaki jest charakter Boga, ale zaczynamy odkrywać Jego istotę. To, jaki Bóg jest, można powiedzieć, w środku, czy od środka Jego, no nie ma, nie wiem jak to, nie mam innego słowa, nasz język jest ograniczony, więc odkrywamy Jego istotę, Jego istotę. Przy okazji innych stworzeń, tak, ponieważ Bóg stworzył jeszcze inne rzeczy i inne stworzenia, mogliśmy zobaczyć, jaki Bóg jest, ale to tutaj, przy stworzeniu człowieka, odkrywamy Jego istotę, Jego wnętrze. Może nie wszystko naraz, ale tutaj pojawia się to pierwsze, można powiedzieć, takie wejrzenie na to, jaka jest istota Boga. Zatem jaka ona jest? Jaki Bóg jest w swojej istocie? Co możemy o Bogu powiedzieć, patrząc na stworzenie człowieka? Dzisiaj jeszcze się nie zajmujemy stworzeniem człowieka. To jest bardzo ważny temat, żeby mieć właściwe zrozumienie, co to jest Boży obraz w człowieku, na czym polega podobieństwo Boga do człowieka, na następnych kazaniach. Dzisiaj patrzymy na Boga, który stwarza człowieka i co możemy się dowiedzieć na to, jaka jest, na temat tego, jaka jest Jego istota. W wersecie 26 pojawia się bardzo dziwna, ale z drugiej strony fascynująca wypowiedź, taka perełka, klejnocik. Ponieważ tutaj w tym wersecie, prawda, czytaliśmy wcześniej, tydzień temu, te różne wersety, które mówi, że Bóg uczynił to, Bóg uczynił tamto, ale w wersecie 26 pojawia się coś wyjątkowego, coś nowego, ponieważ zanim Bóg cokolwiek robi, Bóg mówi: uczyńmy człowieka podobnego do nas, na obraz nasz, podobnego do nas. Uczyńmy człowieka. To, co jest dziwne, a zarazem fascynujące w tym fragmencie, to pojawienie się liczby mnogiej. Uczyńmy. Tak, my. Podobnego do nas, na obraz nasz. I jest to patrząc na ten pierwszy rozdział Księgi Mojżeszowej, jest to już drugie zaskoczenie, które odnosi się do Boga. To zapytała, gdzie jest to pierwsze? Więc ono w naszym języku nie jest widoczne w Biblii. Tak? Ono nie jest widoczne. Ono pojawia się już w pierwszym wersecie Pisma Świętego. Na początku stworzył Bóg. Ale nie jest to widoczne w naszym języku, niestety. I to słowo Bóg, to zaskoczenie właśnie odnosi się do tego słowa Bóg. W kolejnych wersetach widzimy, że to słowo się pojawia. Ale jakie to jest zaskoczenie? Zaskoczenie jest takie, że to słowo Bóg w języku hebrajskim jest w liczbie mnogiej. Ono nie jest w liczbie pojedynczej, ale jest tłumaczone jako Bóg, liczba pojedyncza w naszym języku. I wszędzie, gdzie w kontekście jest Bóg, wszędzie w Piśmie Świętym, kiedy jest użyte słowo Elohim, to hebrajskie słowo, w liczbie mnogiej, jeżeli jest kontekst Boga, ono zawsze mówi w liczbie pojedynczej Bóg. Tak? Czyli mamy słowo, które jest w liczbie mnogiej, gramatycznie, ale ono oznacza jednego Boga. To jest to pierwsze zaskoczenie. A drugie zaskoczenie to jest to, że Bóg mówi w liczbie mnogiej. My. Kto jest tym my? To jest istotne pytanie. Kto jest tym my? Do kogo Bóg się zwraca? O kim Bóg mówi w tym zdaniu? Oczywiście są różne propozycje, tak? Są różne propozycje. Niektórzy sugerują, że Bóg w tym zdaniu, w tej wypowiedzi zwraca się do aniołów, do swojego dworu, prawda? Bóg zasiada na tronie, ma wokół siebie aniołów zgromadzonych i Bóg mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas. Jeszcze inni mówią, że Bóg w tym fragmencie zwraca się nie do aniołów, ale do Ducha Świętego, który w drugim wersecie tego rozdziału czytaliśmy, unosił się nad powierzchnią wód. Jeszcze inni mówią, że ten werset używa formy, która nazywa się liczba mnoga majestatu. Tak? Dzisiaj ta forma nie jest używana, ale w języku polskim w przeszłości była bardzo często używana. Na przykład jest akt abdykacyjny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest napisane: my, Stanisław August, z Bożej łaski król Polski, byliśmy tego zdania, iż opuścić należy tron w okolicznościach, których rozumieliśmy, że oddalenie nasze przyłoży się do powiększenia szczęścia współziomków naszych lub też przynajmniej umniejsza ich nieszczęścia. Więc król mówi o sobie w liczbie mnogiej. My, nasze, prawda? Czy byliśmy tego zdania? Ale wydaje się, że najlepszą odpowiedzią, kto to jest to my w tym wersecie, jest odpowiedź, która kieruje nas w kierunku Trójcy Świętej. Oczywiście Mojżesz, pisząc te słowa, nie miał tego zrozumienia, co my dzisiaj. Jego zrozumienie było takie, że Bóg jest jeden. Mojżesz, pisząc ten werset, nie myślał o Bogu tak, jak my myślimy dzisiaj. Mojżesz nie myślał o trzech osobach w jedności, o Trójcy Świętej. Podobnie myśleli ci, którzy czytali te słowa przed przyjściem Jezusa. Żydowscy komentatorzy mieli zgryz z tym wersetem i z podobnymi. Mieli ogromny zgryz. I próbowali to jakoś wyjaśniać, prawda? Bo na przykład w trzecim rozdziale, w 22 wersecie pojawia się kolejne my. Oto człowiek stał się taki jak my. W 11 rozdziale, w 7 wersecie Bóg mówi: przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język. Kto to jest my? I w Izajasza 6:8, kogo poślę i kto nam pójdzie? Znowu jest liczba mnoga. Więc Filon z Aleksandrii, taki żydowski uczony mieszkający na początku pierwszego wieku, Filon z Aleksandrii, czyli w Egipcie zamieszkujący dzisiejszym, dobrze mówię? Tak, w Egipcie zamieszkujący. Filon stwierdził, że te słowa odnoszą się do podporządkowanych mocy towarzyszących Bogu w stworzeniu człowieka. Także Bóg coś stwarza, ma różne moce i te moce są podporządkowane Jemu, więc zwraca się do nich i jest dlatego użyta liczba mnoga. Inni żydowscy tłumacze rozumieli, że użycie to liczby mnogiej wskazuje na jedność taką wewnętrzną Boga. Ale jeśli popatrzymy na różne fragmenty Starego Testamentu, to zobaczymy różne wskazówki, różne takie klejnociki w różnych miejscach, które sugerują, że oczywiście Bóg jest jeden. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, ale niekoniecznie musi być jedną osobą. Że może być więcej niż jedna boska osoba, chociaż jest jedna istota boska. Tak, dzisiaj to jest problem słownictwa, ponieważ dla nas osoba to jest jednostka, prawda? Jest wyraźnie wyodrębniona. Natomiast w tym słownictwie, no, można powiedzieć starożytnym, osoba niekoniecznie oznaczała pewną jednostkę w naszym rozumieniu, tak? W dzisiejszym rozumieniu. Więc Bóg jest jeden, ale niekoniecznie musi być jedną osobą. I na przykład, kilka przykładów weźmy, tak, żeby to nie być gołosłownym. Psalm 110, werset 1. Oczywiście na te przykłady powołuje się Nowy Testament. Rzekł Pan Panu memu. Prawda? Czyli inaczej możemy powiedzieć, że Jahwe, Pan, rzekł, powiedział coś innej osobie, która dla psalmisty też jest Panem. Prawda? Więc mamy dwóch Panów, którzy są, można powiedzieć, Jahwe. Albo Psalm 45, 7, 8. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza Twego. Więc w wersecie 7 jest mowa o Bogu i w wersecie 8 jest mowa o Bogu, ale kontekst pokazuje, że są to dwie różne osoby. Więc takich perełek w Starym Testamencie jest trochę, prawda? Więc pojawiają się wskazówki, że Bóg oczywiście jest jeden, ale niekoniecznie musi być w jednej osobie. I dopiero w świetle Nowego Testamentu możemy zobaczyć, co te wyrażenia znaczą. Przez Nowy Testament możemy zobaczyć te fragmenty we właściwym świetle. Ale zanim do tego przejdziemy, to wróćmy do naszego tekstu. Bóg mówi, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Więc mimo to, że jest tu mowa o co najmniej dwóch osobach, to jednak jest tylko jeden obraz. Tak? Uczyńmy człowieka na obraz nasz, jeden obraz. Nie nasze obrazy, prawda? Bóg nie mówi, uczyńmy człowieka na nasze obrazy. Czyli mamy Boga i mamy też, jeżeli zwracał się do aniołów, no to obraz aniołów. Nie. Dalej jest napisane w następnym wersecie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. To znaczy, że Bóg, kiedy mówi uczyńmy, to nie zwraca się do aniołów. Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, na obraz Boga. I kiedy dochodzimy do tego miejsca, gdzie Bóg stwarza człowieka, czy zamierza stworzyć człowieka, to co się dzieje? Odbywa się, można powiedzieć, wewnętrzna konsultacja pomiędzy osobami Trójcy Świętej. Jeżeli przy stworzeniu człowieka odbyła się taka konsultacja i potem jest mowa, że Bóg stworzył człowieka, to możemy przyjąć, że cała Trójca Święta była zaangażowana nie tylko w stworzenie człowieka, ale w stworzenie wszystkiego. Werset 27 mówi, że stworzył Bóg człowieka. Jest to tak powiedziane, jak Mojżesz mówi odnośnie wcześniejszych dni i tego, co wcześniej zostało stworzone. Więc jeżeli za stworzeniem człowieka stoi trójjedyny Bóg, to możemy założyć, że podobnie było odnośnie wszystkiego, co by zostało stworzone wcześniej przed człowiekiem. I tutaj możemy sobie zadać pytanie, no dobra, ale co na to Nowy Testament? Jak nam Nowy Testament mówi na ten temat? Jak w Nowym Testamencie wygląda sprawa stworzenia? Nowy Testament bezpośrednio nie odnosi się do tego wersetu 26 pierwszej Księgi Mojżeszowej, żeby pokazać nam naturę Boga, istotę Boga. Oczywiście Nowy Testament odnosi się do do tego wersetu odnośnie stworzenia człowieka. Na przykład Jakub 3,9 mówi nam nim, mówi nam o języku, tak? Że nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Więc jest tutaj odniesienie do wersetu 26 i 7, gdzie jest mowa o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Ale nie ma tutaj mowy w kontekście tego, jaka jest istota Boga. Ale to nie znaczy, że nie mamy pośrednich odniesień do tego fragmentu. Na przykład Ewangelia Jana rozpoczyna się tak, jak rozpoczyna się pierwsza Księga Mojżeszowa. Na początku. Więc Jan stylizuje, upodabnia swoją księgę czy początek swojej księgi do początku pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ale Jan nie mówi o Bogu. W sensie stricte, w sensie, no nie wiem jak to powiedzieć. Jan mówi na początku swojej Ewangelii o Logosie, o Słowie. Na początku było Słowo. I Słowo było u Boga, a Bogiem. I Bogiem było Słowo. Tak? Więc Jan wskazuje, że na początku było Słowo. Kto jest tym Słowem? Jezus Chrystus, Boży Syn. I co dalej Jan mówi? Że przez to Słowo wszystko powstało, co powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Więc Jan mówi nam na początku swojej Ewangelii, że Jezus Chrystus, Boży Syn, jest Stwórcą. Dalej, więc można to powiedzieć, że jest to odniesienie do całego pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Dalej Paweł w Kolosan 1, rozdział 15-17 napisał o Chrystusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego, przez Syna i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Więc Paweł przypisuje stworzenie nie tylko, nie wyłącznie Ojcu. Paweł przypisuje stworzenie Synowi Bożemu. Jezusowi Chrystusowi. Co nie znaczy, że autorzy Nowego Testamentu pomijają Ojca w stworzeniu. To żeby była jasność, tak? W tej kwestii nic się nie zmieniło. Dalej Ojciec, czyli Bóg Ojciec, jest tym, który stworzył wszystko. Paweł, głosząc Ewangelię w Atenach, mówi do Ateńczyków, Dzieje Apostolskie 17:24, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. Więc dla Pawła dalej Bóg jest Stwórcą, dalej Ojciec jest Stwórcą. Ale oprócz zaangażowania Ojca, oni widzą, że, czyli apostołowie, że Syn też był aktywny w stworzeniu. 1 Koryntian 8:6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Więc oni widzą, oczywiście, Ojciec jest Stwórcą. Nie ma co do tego kwestii. Ale Syn, jako że jest Bogiem, też jest Stwórcą. Innym przykładem może być Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 werset. Jest napisane, przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Ale w 1 rozdziale tego listu autor napisał tak. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas, mowa o Ojcu, przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Jeszcze dalej w tym samym rozdziale pierwszym autor w odniesieniu do Syna cytuje Psalm 102, werset 26. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. I podmiotem tego psalmu jest Bóg, który jest autorem stworzenia. I więc autor Hebrajczyków używa psalmu, który mówi o tym, że Bóg stworzył wszystko i przypisuje to stworzenie Synowi. No dobrze, więc zobaczyliśmy, że Biblia mówi jasno, tak? Mam nadzieję, że to widzimy, że Biblia mówi jasno, że Bóg stworzył wszystko, ale oczywiście Bóg jest w Trójcy i Syn był aktywny w stworzeniu. A co z Duchem Świętym? Tak? Co z Duchem Świętym? szczególnie tego nie widać, żeby Duch Święty też był obecny przy stworzeniu. No, poza tym wersetem drugim z pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest mowa, że Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód. No, generalnie Nowy Testament dużo nie mówi o Duchu Świętym. Ale to, co mówi, pozwala nam, może nawet nie pozwala, ale każe nam sądzić, uważać, wierzyć, że Duch Święty jest Bogiem. Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego dla przykładu. Duch Święty jest Bogiem. W związku z tym, mimo że nie ma mowy w Nowym Testamencie, czy też odniesień, jakichś szczególnych odniesień do Jego działania w stworzeniu, to jednak jako, że jest osobą boską, osobą Trójcy, to musimy przyjąć, że też uczestniczył w stworzeniu i wskazówkę ku temu możemy znaleźć między innymi w tym drugim wersecie pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie Duch Święty unosi się nad powierzchnią wód, był gotowy do działania. Więc to wszystko pokazuje nam, że pierwszy Kościół, że chrześcijanie wierzyli w jednego Boga. Chrześcijaństwo jest w swoim założeniu od początku do końca monoteistyczne. Wierzymy w jednego Boga, ale ten jeden Bóg istnieje w trzech osobach. Na to nam wskazują różne fragmenty, różne wersety ze Starego Testamentu, jak i z Nowego. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. I każda z tych osób jest w pełni Bogiem i wszystkie są sobie równe. I każda z nich działała w stworzeniu. Więc cokolwiek Bóg czyni, możemy być pewni tego, że cała Trójca Święta jest w to zaangażowana. Jeśli popatrzymy na dzieło odkupienia, na dzieło, w którym Bóg ratuje człowieka, to co tam zobaczymy? Widzimy działanie całej Trójcy. Każda z osób Trójcy ma swoją rolę, ma swoje działanie. Ojciec jest tym, który zaplanował, jest tym, który posłał swojego Syna na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus jako Syn dobrowolnie poddaje się Ojcu, przychodzi na ten świat, idzie na krzyż i oddaje swoje życie jako okup za wielu. Bierze grzech świata na siebie i oddaje swoje życie za ten grzech, żeby go zgładzić. Ojciec wzbudził Jezusa trzeciego dnia jako wyraz akceptacji dla Jego ofiary. I Ojciec razem z Synem posłali Ducha Świętego, aby ten uzdalniał wybranych do wiary w Chrystusa, aby był częścią życia tych, którzy narodzili się na nowo, aby przemieniał ich na podobieństwo Jezusa Chrystusa, aby ich uświęcał i aby był zadatkiem dziedzictwa wiecznego. Więc cała Trójca jest zaangażowana w to dzieło. Dzieło stworzenia, czy też dzieło odkupienia pokazuje nam, że cała Święta Trójca jest w to zaangażowana. I tutaj pojawia się pytanie, bardzo ważne pytanie. Czy widzimy jakieś niezależne działanie na boku którejś z osób Trójcy? Prawda? Czasami ludzie pracują w jakichś firmach i na boku coś robią. Więc pytanie, czy tutaj mamy trzy osoby, jedną istotę, jednego Boga, jedną istotę, ale trzy osoby i widzimy, że one, też te wszystkie trzy osoby są zaangażowane w dzieło stworzenia, są zaangażowane w dzieło odkupienia, ale czy widzimy, że gdzieś na boku każda z tych osób może robić swoje rzeczy? No, prawda, każdy ma jakieś tam potrzeby. Czy któraś z tych osób robi coś na boku, niezależnie od pozostałych? Nie. W Biblii nie widzimy niezależnego działania osób Trójcy. Nie ma także każdy sobie. Słowa Jezusa, ja i Ojciec jedno jesteśmy, pokazuje doskonałą jedność, jaka panuje między osobami Trójcy Świętej. Ta jedność jest w szczególny sposób wyrażona właśnie w stworzeniu człowieka. Jest wewnętrzna konsultacja i Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty czyni człowieka na swój obraz i podobieństwo. Dlaczego tam panuje doskonała jedność pomiędzy tymi osobami? Ponieważ Bóg jest miłością. Tak? Ponieważ Bóg jest miłością, ponieważ każda z osób kieruje się doskonałą wzajemną miłością, dlatego cała Trójca funkcjonuje w doskonałej jedności. A ponieważ Trójca funkcjonuje w jedności, w doskonałej jedności, to wszystko to, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Weźmy trzy osoby pracujące nad jakimś dziełem, nad jakąś rzeczą. Jeżeli jedna się wypnie na inne, to to dzieło już ma braki. Tak? A to tutaj coś nie dokręci, a to coś tam, prawda, zrobi po swojemu. I jak później chcemy odpalić, to się okazuje, że to nie działa tak, jak było zamierzone. Ale w Trójcy jest doskonała jedność, wynikająca z doskonałej miłości wzajemnej, która prowadzi do dzieła doskonałego. I tu jest lekcja dla nas. Tak? Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, te trzy osoby funkcjonują w doskonałej jedności, wynikającej z doskonałej miłości. Więc jeśli chcemy, aby nasze małżeństwa, tak, albo nasze relacje w Kościele, albo nasze relacje międzyludzkie były bardzo dobre, to musimy pamiętać o tym, o istocie Boga. Bóg w trzech osobach i o tym, że cała Trójca działa w doskonałej jedności, wynikającej z doskonałej wzajemnej miłości. Małżeństwo to dwie osoby, które stają się jednym ciałem. Jeżeli nie będzie pomiędzy tymi dwoma osobami miłości, która będzie prowadziła do jedności, to bardzo szybko ten związek się rozpadnie. Ta sama zasada funkcjonuje w Kościele. Jest jedno ciało, które składa się z wielu różnych członków. I ciało funkcjonuje właściwie, kiedy jest miłość pomiędzy członkami i wtedy też jest jedność. Ale jeśli jeden członek chce robić swoje własne rzeczy, chce realizować swoje własne dążenia, to zaczyna działać nie w miłości, ale zaczyna działać z egoistycznych pobudek i burzy jedność Kościoła. A musimy pamiętać, że modlitwą Jezusa, naszego Pana, do Ojca, zanim został ukrzyżowany, było, aby ci, których Mu dał Ojciec, byli jedno. Żeby między nimi panowała taka jedność, jaka panuje pomiędzy Ojcem i Synem. A to wymaga miłości, tak jak panuje pomiędzy Ojcem i Synem. Ale ta sama zasada powinna działać w przypadku relacji międzyludzkich. Ponieważ to, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jaki jest w swojej istocie i to, jak my żeśmy zostali stworzeni, to zostaliśmy stworzeni do czegoś. Prawda? Oczywiście do tego, żeby funkcjonować przed Bogiem, ale też żebyśmy mogli funkcjonować z innymi ludźmi. Żebyśmy mogli funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi. Jakie jest Boże przykazanie dla wszystkich ludzi? Niezmienne Boże przykazanie? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ponieważ działanie w miłości prowadzi do jedności generalnie. I taki zamiar był od samego początku dla człowieka. Oczywiście to zostało zniszczone. Grzech wszedł na świat i rzeczy się pozmieniały. Ale o tym innym razem. O tym innym razem. Ale generalnie możemy widzieć, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach i działa w jedności wynikającej z wzajemnej miłości. Żadna z osób Trójcy Świętej nie działa niezależnie od pozostałych. Nie działa, nie robi swoich rzeczy na boku. Jeżeli coś jest robione przez Boga, jest to robione przez wszystkie osoby Trójcy. Nie ma, że któraś się wychyla, nie ma, że któraś robi swoje. One wszystkie działają w jedności wynikającej z miłości. I takiego działania potrzebujemy i my. Tak? Jeśli jesteś chrześcijaninem, to czy twoje życie odzwierciedla działanie w miłości, tak jak w miłości działa Trójca Święta? Jeśli jesteś chrześcijaninem, to czy twoje życie odzwierciedla dążenie do jedności z braćmi i siostrami w Chrystusie w zborze, tak jak w jedności działa Trójca Święta? Zachęcam, żeby weryfikować siebie, żeby badać siebie, żeby patrzeć, jak ważna jest dla nas właśnie jedność i miłość. Jedność i miłość. Oczywiście dzisiaj to są hasła często górnolotne. Hasła, które łatwo mówić, ale co za tym idzie, to już ten, każdy ma jakieś swoje wyobrażenie. Więc nie mówimy tutaj, prawda, mówimy tutaj o jedności, która wynika z Ewangelii, o miłości, która wynika z Ewangelii, z poddania się Ewangelii generalnie, o niczym innym, poddania się prawdzie. Mam nadzieję, że to jakoś jeszcze będziemy więcej na ten temat wyjaśniać. Jeśli jesteś chrześcijaninem, czy dążysz do jedności, czy twoje relacje wykazują, czy też odzwierciedlają miłość, jaka panuje w Trójcy, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen.